Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek przestrzegł przed trzema pokusami: żądzą posiadania, ludzką sławą i instrumentalnym wykorzystywaniem Boga. Jak zaznaczył papież, proponuje je zawsze świat, obiecując wielkie sukcesy i chcąc nas oszukać.
Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie Ojciec Święty Franciszek nawiązał do fragmentu Ewangelii o kuszeniu Jezusa na pustyni.
W rozważaniach Ojciec Święty podkreślił, że chciwość jest podstępną logiką diabła, a pokusa ludzkiej chwały może doprowadzić do utraty osobistej godności. Trzecią pokusę Ojciec Święty Franciszek opisał jako chęć przeciągnięcia Boga na naszą stronę, po to, by zaspokoić naszą pychę.
To drogi, które łudzą nas sukcesem i szczęściem, ale w istocie są całkowicie obce sposobowi działania Boga, mówił papież.
A wręcz oddzielają nas od Niego, ponieważ są dziełem szatana. Jezus osobiście, stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca i wskazuje nam środki zaradcze, życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości, pewność, że Bóg nas kocha, że jest Ojcem.
Papież Franciszek zwrócił uwagę na ważny fakt, że Jezus, odpowiadając kusicielowi, nie wchodzi w nim w dialog, lecz odpowiada Słowem Bożym.
To nas uczy, że z diabłem nie ma dialogu. Nie wolno z nim dialogować. Odpowiada się mu Bożym Słowem. Wykorzystajmy zatem Wielki Post jako szczególny czas uprzywilejowany, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu. Niech macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, ikony wierności wobec Boga, wspiera nas w naszej drodze, pomagając nam zawsze odrzucać zło, a przyjmować dobro.
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra. Powiedział też, że wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej wyjeżdża na rekolekcje wielkopostne.
A modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym można także obejrzeć w całości na portalu radiomaryja.pl.
Premier oraz ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z żołnierzami 1. Brygady Pancernej w Warszawskiej Wesołej. Wydarzenie wpisało się w obchody 20. rocznicy wstąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier.
Szefowie rządów w swoich wystąpieniach podkreślali, że NATO pozostaje gwarantem bezpieczeństwa, a kraje regionu wnoszą wkład w zdolności sojuszu.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ciągu minionych 20 lat nasze państwa udowodniły, iż są wartościowymi członkami NATO, a Sojusz Północnoatlantycki pokazał, że pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa.
Jest to możliwe wyłącznie dzięki temu, że wspólnymi siłami dbamy o to, aby techniczna operacyjność wojskowa była na najwyższym możliwym poziomie. Jak dotąd Sojusz szybko i z żelazną konsekwencją adaptuje się do zmiennych uwarunkowań bezpieczeństwa, również dzięki naszym wspólnym wysiłkom. Dziś mamy względem procesu adaptacji podwyższone oczekiwania, bowiem międzynarodowy kontekst bezpieczeństwa jest wymagający.
Premier wymienił w tym kontekście m.in. wojnę na wschodzie Ukrainy oraz zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak określił z kolei NATO jako wspólnotę, która jest najsilniejszym sojuszem w historii świata. Stanowimy wspólnotę państw wolnych, która gwarantuje nam wszystkim bezpieczeństwo, dodał.
20 lat temu Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasi przyjaciele ze Słowacji przystąpili do Sojuszu 5 lat później. Wtedy byliśmy młodymi przedstawicielami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś mamy już doświadczenie. Dziś nie wyobrażamy sobie Sojuszu Północnoatlantyckiego bez naszych państw. Jesteśmy solidarni wobec siebie, stanowimy wspólnotę, która gwarantuje bezpieczeństwo.
Minister obrony mówił też, że miejsce niedzielnego spotkania jest nieprzypadkowe. Żołnierze z 1. Brygady Pancernej rozpoczną już niebawem w ramach polskiego kontyngentu w Afganistanie służbę w misji pod flagą Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Trzy z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej, Polska, Czechy i Węgry, wstąpiły do NATO 12 marca 1999 roku. Słowacja przystąpiła do sojuszu w roku 2004. Kulminacją rocznicowych uroczystości będzie spotkanie prezydentów V4 we wtorek w Pradze.
W niedzielę odbyły się uroczystości w hołdzie majorowi Hieronimowi Dekutowskiemu, pseudonim Zapora, w 70. rocznicę jego śmierci. Wydarzenie to także element obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych.
Główne uroczystości z udziałem władz państwowych odbyły się w Warszawie. W intencji majora i jego żołnierzy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta.
Na cmentarzu wojskowym na Powązkach odbył się apel pamięci, a na grobie niezłomnego żołnierza złożono wieńce. Autorem wydarzenia jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja Łączka.
Szef urzędu Jan Józef Kasprzyk w przemówieniu zauważył, że Hieronim Dekutowski Zapora był rówieśnikiem Polski Niepodległej. Wzrastał w prawdziwym umiłowaniu słów „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”, mówił minister Kasprzyk.
Zapora, Zaporczycy bili się nie tylko o Polskę wolną od komuny, bili się także o to, aby nigdy nie zginął, nie został stłamszony duch narodu, duch, który tak bardzo był tłamszony przez niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego okupanta. To jest wyzwanie, które cały czas jest aktualne. Nie zginie Polska, jeżeli nie zginie jej duch, a ta walka o ducha narodu trwa przecież cały czas. 1 marca mówiliśmy o tym, że walka o pamięć o wyklętych trwa. Zapora jest tego dobrym przykładem. Oto jego ulica między innymi decyzją władz Warszawy zniknęła z przestrzeni publicznej stolicy, decyzją radnych 13 grudnia ubiegłego roku. Nie posłuchali wtedy apelu weteranów.
Żołnierzy niezłomnych, majora Dekutowskiego i Zaporczyków uczczono także w Bełżycach. List do uczestników uroczystości skierował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a odczytała go rzecznik partii Beata Mazurek.
Kiedy czytamy życiorysy bohaterów antykomunistycznego podziemia, kiedy czytamy zapisane świadectwa o ich postawie, to dopiero wtedy w pełni uświadamiamy sobie, co naprawdę znaczy słowo niezłomny. Ale niezłomnymi byli nie tylko stawiający zbrojny opór żołnierze, ale także wszyscy ci, którzy ich na różne sposoby wspierali i których pomoc pozwalała wciąż prowadzić bój. Gdy umilkły strzały, ta walka toczyła się już w innej formie, zmagań o pamięć, a później o godne upamiętnienie wyklętych. Z relacji łączniczki Zapory, Izabeli Kochanowskiej, wiemy, jak bardzo bolało majora Hieronima Dekutowskiego to, że komunistyczna propaganda nazywała żołnierzy wyklętych bandytami.
Major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, to oficer Wojska Polskiego oraz dowódca Armii Krajowej. Po II wojnie światowej działał w konspiracji antysowieckiej. W 1948 roku został aresztowany i skazany na śmierć.
7 marca 1949 roku major Dekutowski ze swoimi żołnierzami został zamordowany w katowni komunistycznej przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W 1994 roku Sąd Wojskowy w Warszawie unieważnił wydany na niego wyrok.
Rzecznik PiS-u Beata Mazurek zaapelowała do lidera PO Grzegorza Schetyny, aby ten zaprezentował program Koalicji Obywatelskiej. Niech Polacy zobaczą w końcu, co im proponuje, zaznaczyła we wpisie na Twitterze.
My mamy nową piątkę PiS-u i deklarację europejską Prawa i Sprawiedliwości, a wy, dodała rzecznik PiS-u, odniosła się w ten sposób do krytycznych wpisów Grzegorza Schetyny oraz Romana Giertycha, które pojawiły się po sobotniej konwencji PiS-u.
W rozmowie z naszym reporterem Beata Mazurek podkreśliła, że Koalicji Obywatelskiej zależy jedynie na odsunięciu PiS-u od władzy.
Koalicja Europejska to koalicja egzotyczna, koalicja od sasa do lasa, koalicja, której nie łączy nic, ani program, ani system wartości. Ją łączą dwie rzeczy, antypis i totalna krytyka Prawa i Sprawiedliwości i brak pieniędzy, czego już nawet politycy nie kryją. Nie jest tajemnicą, że jak dostaną się do Parlamentu Europejskiego, to rozpieszczą się w różnych frakcjach, o tym też sami mówią. I tak jak powiedziałam, no to jest zbiór ludzi, którym zależy tylko na jednym, na tym, żeby odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, co jest trochę rzeczą dla nas zaskakującą, bo przecież opozycja rządziła przez 8 lat i tak naprawdę mogła to wszystko, o czym dzisiaj próbuje nieudolnie mówić, robić.
W trakcie sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości przedstawiono europejską deklarację.
Zakłada ona m.in. działania na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm i wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu.
Wzrost zachorowań na schorzenia przenoszone drogą płciową czy obniżenie się wieku inicjacji seksualnej to owoce agresywnej edukacji seksualnej, powiedziała psycholog i prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Gość rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i Radiu Maryja mówiła na temat postępującej także w Polsce tzw. tęczowej rewolucji seksualnej. Ostatnim przykładem takich działań jest podpisanie deklaracji na rzecz LGBT+ przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Dokument zakłada m.in. wspieranie homoseksualistów oraz wprowadzanie do szkół tzw. edukacji seksualnej w myśl standardów WHO, gdzie jest mowa m.in. o nauczaniu kilkuletnich dzieci na temat masturbacji.
Szkodliwe skutki tego typu pseudonauczania i realizacji postulatów lewicy są już widoczne na zachodzie Europy i w krajach Skandynawii, powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Owoce są takie, że rośnie liczba młodych osób, które chorują na przeróżne choroby, jakie przenosi się drogą płciową. Mam na myśli na przykład rośnie liczba młodych osób zakażonych wirusem HIV, chorych na AIDS. To jest rzeczywistość Europy. W Polsce pod tym względem mamy znacznie lepsze wyniki. Obniża się wiek inicjacji seksualnej młodzieży. Co więcej, na przykład w niektórych z krajach skandynawskich, to pokazują na przykład badania Komisji Europejskiej, badania Eurostatu, okazuje się, że wynikiem takiej edukacji seksualnej, agresywnej, permisywnej, chciałoby się powiedzieć, jest fakt, że to nawet więcej nastolatek dziewczynek zaczyna wcześniej współżycie seksualne niż chłopców. Czy tego byśmy chcieli? Czy taki jest cel tych, którzy postulują wprowadzenie podobnej edukacji seksualnej w Polsce?
Prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk dodała, że przez lata obserwowała, jak w organizacjach międzynarodowych toczy się wojna cywilizacyjna.
Według niej tam, gdzie podejmowane są decyzje wielkiej światowej polityki, środowiska LGBT są zdecydowanie nadreprezentowane, a każda decyzja, która zapadła, jest kontrolowana i komentowana przez przedstawicieli środowisk homoseksualnych, wskazała Korzekwa-Kaliszuk.
A cały program Rozmowy Niedokończone pod tytułem Tęczowa rewolucja kontra katolickie wychowanie można obejrzeć na portalu internetowym naszej rozgłośni.
Nikt nie przeżył katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, który rozbił się w niedzielę rano niedaleko stolicy Etiopii Addis Abeby. Na pokładzie było 157 osób, w tym dwóch Polaków, co potwierdził także polski MSZ.
Linie lotnicze poinformowały, że Boeing 737 MAX 8 rozbił się 6 minut po starcie około 60 km na południowy wschód od stolicy Etiopii.
W związku z tragedią niższa izba parlamentu Etiopii ogłosiła, że poniedziałek będzie w tym kraju dniem żałoby narodowej.
Wyrazy współczucia w związku z tragedią wyrazili na Twitterze m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.
Japończyk Ryoyu Kobayashi zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. W konkursie w Oslo był piąty. Wygrał Norweg Robert Johansson i umocnił się na pozycji lidera cyklu Rower. Kamil Stoch zajął 13 miejsce.
Drugi w niedzielę był Austriak Stefan Kraft, który prowadził po pierwszej serii, a trzeci Słoweniec Peter Prewc. Jakub Wolny został sklasyfikowany na 19 pozycji, Dawid Kubacki 24, a Piotr Żyła był 26.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.